Przy mikrofonie Michał Trela. Skończyły się święta, prawie skończyła się 26. kolejka Ekstraklasy, więc spotykamy się jak co tydzień z Grzegorzem Wojtowiczem, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło, a było naprawdę sporo ciekawych wydarzeń w tych 8 meczach, które już za nami w tej kolejce Ekstraklasy, więc nie traćmy czasu i zaczynajmy. Razem ze mną, jak wspomniałem, Grzegorz Wojtowicz.
Dzień dobry wszystkim.
I kompletnie się tego nie spodziewałem, natomiast chciałbym zacząć tę rozmowę o wydarzeniu, o którym wszyscy po tej kolejce mówią i które prawdopodobnie zostanie najdłużej jako wspomnienie z tej kolejki Ekstraklasy, czyli gol strzelony przez bramkarza. Ta sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od ponad 2 lat w Ekstraklasie, czyli może nie aż tak wiele czasu minęło, natomiast gol był specyficzny, bo według statystyków, tutaj powołuje się na Wojciecha Bajaka, był to pierwszy w historii Ekstraklasy gol strzelony przez bramkarza zza pola karnego. Dotąd zawsze były to uderzenia albo głową po stałym fragmencie gry, albo nogą po rzucie karnym. Tymczasem Gabriel Kobylak z Radomiaka wpisał się do historii ligi, strzelając niemal z własnego pola karnego gola przeciwko Puszczy Niepołomice, więc zacznijmy od tego meczu Puszczy Niepołomice z Radomiakiem, bo to jest rzeczywiście no, takie wydarzenie absolutnie nieprawdopodobne, a też trzeba dodać, że jeszcze ciekawsze w tym wszystkim jest to, w jakim momencie się to wydarzyło, przy prowadzeniu Puszczy 1-0. Tuż po tym, jak zawodnik Radomiaka został wykluczony z gry, Puszcza miała grę 11-10, była na autostradzie do zwycięstwa i właśnie w taki sposób bardzo ważnego gola strzelił Kobylak, więc nie tylko samo trafienie jest tutaj wyjątkowe, ale też ono sporo ważyło. No oczywiście, że tego się nie da wytłumaczyć, więc chciałbym cię tylko spytać o wrażenia, jak to odebrałeś, jaka była twoja reakcja?
Jeszcze tylko chciałbym o tyle dodać, że chyba Krzysztof Marciniak podał, bo to pewnie Kanał Plus wyliczył, że ten strzał był z 80 metrów, czyli no, dystans bardzo, bardzo spory. Jak go odebrałem, no wiadomo, ogromne zaskoczenie, natomiast ja, jeśli chodzi o tą bramkę, to szczerze mówiąc nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń do zachowania Oliwiera Zycha. Wiadomo, że dla niego przepuszczenie takiego strzału to jest hańba, no jest trochę pośmiewiskiem, pewnie przez całą karierę się to będzie za nim ciągnęło, jak za Tomaszem Kuszczakiem takiego gola przepuścił, ale tak z drugiej strony, cóż on mógł innego zrobić, żeby uniknąć tego? Przecież nie mógł stać na linii. Ta piłka szła w kozioł, był tam jeszcze do asekuracji obrońca, wyszedł po prostu, żeby ją złapać. Tam po prostu musiał być jakiś taki kompletnie jakaś nierówność w terenie, kompletnie nieprzewidywalny rykoszet, no i ta piłka go przelobowała. Oczywiście jakby tam był dwa kroki, trzy bliżej bramki, to pewnie by tą piłkę sięgnął, no ale naprawdę tutaj też trudno mieć pretensje do bramkarza Puszczy za to, że to wpadło. To był splot nieszczęśliwych przypadków, natomiast
Znaczy,
no
nie wiem,
trudno
ja
było
mimo
sobie
wszystko,
tego
bo też
Gabriela.
ja też
Proszę?
jeszcze tutaj odniosę się do tego, że no, trochę mam wątpliwości co do tego, co mówisz, bo też oczywiście patrzyłem, komentując ten mecz i w licznych powtórkach, na zachowanie obrońców, ale trudno tutaj się jakoś przyczepić, że to było jakieś nieporozumienie. Oni blokowali, zostawiając tę piłkę ewidentnie bramkarzowi. No myślę, że była możliwość skorygowania tego właśnie, no, że to jest po prostu źle obliczony lot piłki, że 3-4 kroki dalej stojąc no, złapałby to i w ogóle nie byłoby żadnej sytuacji, więc rozumiem okoliczności łagodzące, ale, no, ale to jest błąd jednak bramkarza Puszczy, no, moim zdaniem jednak ewidentny.
Tak, tylko według mnie mówię, według mnie kluczowy był w tym to odbicie się od murawy i kompletnie tam ta piłka dla mnie trochę takiej nieprzewidywalnej paraboli lotu nabrała, bo nie wiem, czy tam była jakaś grudka, czy coś, dostała takiego przyspieszenia. No, wiadomo, był źle ustawiony, ale myślę, że też trudno było przewidzieć, że ta piłka się tak odbije.
Okej.
Także będę go troszkę bronił mimo
Okej.
wszystko.
Natomiast
To rzeczywiście może go bronię tak na zasadzie sam przeciwko reszcie, bo wiadomo, że jak powiedziałem, ta bramka będzie się długo za nim ciągnęła.
tak, natomiast Trener Tomasz Tułacz na konferencji prasowej tak raczej no nie w kierunku Zycha kierował pretensje, tylko w kierunku doświadczonych zawodników Puszczy, którzy no jakby zapomnieli po tym naprawdę zaskakującym i niecodziennym wyrównaniu, że oni wciąż grają 11 na 10, że jest jeszcze blisko pół godziny do rozegrania. No i że tutaj trzeba walczyć o zwycięstwo, jakoś się otrząsnąć. On też w trakcie meczu tak wyskakiwał po tej sytuacji i wielokrotnie no, starał się pobudzić, obudzić jakoś tych zawodników. I z jednej strony rozumiem te pretensje, a z drugiej, no ja niezaangażowany nawet emocjonalnie, no, będąc tam na stadionie, miałem takie poczucie, że wydarzyło się coś naprawdę tak niesamowitego, niecodziennego i to było takie zaskakujące, że trudno było nie wracać do tego myślami. Jeszcze już szły kolejne akcje, ale cały czas to, co się wydarzyło, jakoś wracało i tym bardziej zawodnicy Puszczy w takim momencie, wiadomo, że są sportowcami, muszą spróbować jakoś wyrzucić to z głowy, ale trochę się im nie dziwię, że w takich okolicznościach, kiedy wszystko mieli na tacy, gdy to tracą i muszą jeszcze raz zebrać się do walki w tej sytuacji, no to jest to bardzo trudne. I ja tutaj znajduję dla nich jakieś słowa usprawiedliwienia jednak.
No, chociaż według mnie Puszcza i tak ten mecz powinna wygrać, pomijając już wszystkie te okoliczności, bo jeśli chodzi o tą akcję w doliczonym czasie gry, tą okazję, gdy wyszli z kontrą 3 na 1 i to, co zrobił Thiago, to naprawdę tutaj właśnie, jeśli można mówić o bohaterze meczu, to Kobylak naprawdę pokazał ogromną klasę, broniąc najpierw ten strzał Thiago, potem poprawkę Tomalskiego. Tutaj powinna po prostu paść bramka dla Puszczy na 2-1 i wtedy ten gol nie był aż tak znaczący, no ale Puszczy nie udało się tego dokonać i to jest kolejny mecz, który Puszcza mogła wygrać, który mogła zdobyć 3 punkty i nie zrobiła tego. I chociaż dzisiaj Puszcza od bardzo, bardzo dawna jest ponad kreską, wydobyła się ze strefy spadkowej, to nie może czuć pełnej satysfakcji.
Tak,
Bo
zdecydowanie. To jest najdłuższa seria w tym momencie bez zwycięstwa, nie tylko w Ekstraklasie, bo to już od jakiegoś czasu, ale też najdłuższa seria Puszczy Niepołomice bez wygranej. Oni jesienią mieli 8 meczów bez zwycięstwa, przełamali się w 9. Tutaj też byli blisko, natomiast wydłużyli tę serię do 9. To naprawdę zaskakujące, że można w taki sposób jednak wydostać się poza strefę spadkową. Natomiast te punkty im uciekają. I no, trzyma ich przy życiu Korona Kielce, tak trzeba powiedzieć. Natomiast no, za tydzień mają mecz na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów dla Ruchu. Mecz ostatniej szansy, pewnie tak można powiedzieć. No ale to sprawia, że Puszczy też będzie trudno o przełamanie. I zdecydowanie nie dziwię się, że te nastroje po meczu nie były dobre mimo wyjścia ze strefy spadkowej wyczekiwanego. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że Korona Kielce przegra i że rzeczywiście do następnej kolejki przynajmniej będą ponad kreską. Natomiast trzeba też powiedzieć, że dla Radomiaka to był bardzo ważny remis, to, że tego meczu nie przegrali, bo utrzymali dystans choćby nad Puszczą i w ten sposób no, utwierdzili się jako taki zespół środka tabeli, który ma dość bezpieczną przewagę nad dołem tabeli. Chociaż trzeba podkreślić, że w tym wszystkim znowu czerwoną kartkę dostali zawodnicy Radomiaka. Tym razem był to Wagner. Bardzo dużo w 2024 roku tych czerwonych kartek, bo to są trzy bezpośrednie czerwone, nie, cztery bezpośrednie czerwone kartki. Bo to był Leonardo Rocha, to był Michał Kaput, Gabriel Kobylak, no i teraz Wagner Diasz. No a oprócz tego jeszcze za dwie żółte w meczu z Piastem Bruno Jordão wyleciał, więc to naprawdę, no, biorąc pod uwagę, że runda wiosenna nie trwa znowu aż tak długo, no to niesamowity wynik i oni sobie bardzo, bardzo utrudniają zadanie w ten sposób. No i kolejny problem Radomiaka po tym meczu to kontuzja Roszy. Początkowo wydawało się, że bardzo poważna. Teraz doniesienia Szymona Janczyka z Weszło.com mówią, że może nie aż tak groźna, jak te pierwsze diagnozy mówią, no ale na pewno wypadnie przynajmniej na jakiś czas, być może do końca sezonu podstawowy napastnik, więc tych problemów jest sporo i tym bardziej to, że udało się ten mecz jednak zremisować, a nie przegrać, sprawia, że jeden poważny problem, czyli strefa spadkowa zbliżająca się, jest oddalony od Radomiaka.
No ja
Natomiast
mogę tylko
tak,
jeszcze
tak.
dodać, że gdyby nie to, że właśnie Radomiakowi się ten mecz udało zremisować, to można było powiedzieć, że dla tego klubu Stadion Krakowi to jest prawdziwy koszmar, bo przynajmniej w tym roku, bo wszystko co złe się tam wydarzyło.
Tak, ale też choćby w zeszłym roku wizyta na stadionie Krakowi to była
Tak.
koszmarna kontuzja Chico Ramosa, zwolnienie trenera Mariusza Lewandowskiego po tamtym meczu, więc ja też odnoszę wrażenie, że no po prostu źle im się kojarzy obiekt przy ulicy Kałuży. Natomiast skoro zaczęliśmy od meczu Puszczy z Radomiakiem, to myślę, że dość naturalnie możemy porozmawiać o Koronie, która grała z Widzewem, przegrała 1-3 i to sprawiło, że teraz ona jest pod kreską. Zanim w ogóle do tego meczu doszło, no to bardzo poważny cios musiała przyjąć Korona, a to z powodu zerwanych więzadeł krzyżowych Nono, czyli takiego piłkarza, z którego praktycznie nigdy nie rezygnował Kamil Kuzera i piłkarza bardzo ważnego dla sposobu gry Korony. Ściągnięty w awaryjnym trybie Petteri Forsell, który nie grał w żadnym meczu od października, znany doskonale w Ekstraklasie i też w Kielcach. Był tam przez kilka miesięcy w spadkowym sezonie Korony w 2020 roku. Zadebiutował zresztą w Łodzi, no ale nie udało się Koronie niczego z Łodzi wywieźć. Przegrana 1-3 i tam też, co zrozumiałe, atmosfera jest coraz gęstsza, no bo 8 kolejek przed końcem są w strefie spadkowej, mają problemy kadrowe i nie wygrywają, podobnie jak Puszcza Niepołomice, bo mają jedno zwycięstwo to na samym początku rundy wiosennej wyszarpane z ŁKS-em, a na wyjazdach to już czwarta porażka z rzędu. Puszcza może się pocieszać tym, że chociaż trochę częściej remisuje niż przegrywa w porównaniu do Korony.
Jeszcze tym, że ma mecz z Koroną u siebie, chociaż no, nie czarujmy się, jakaś tam atmosfera na stadionie Krakowi, gdzie gra Puszcza, nie jest przesadnie gorąca na tych meczach, no ale mimo wszystko na pewno lepiej dla Puszczy, że będzie grała tam, a nie w Kielcach, no bo jednak na to wsparcie swoich kibiców tam będzie mogła liczyć. Kto wie, czy ten mecz no, nie będzie kluczowy w walce o utrzymanie, chociaż według mnie niekoniecznie musi być kluczowy, że jest jeszcze tych parę kolejek do końca i te punkty, które te kluby będą zdobywać albo nie zdobywać, tracić, mogą okazać się decydujące. Samo to starcie może, nie wiem, zakończyć się jakimś tam remisem i nie będzie miało aż takiego wpływu, no ale w przypadku Puszczy można się jeszcze trochę pocieszać, że tą Koronę będziemy gościć u siebie. Natomiast to Korona Łodzi, tak szczerze mówiąc, wiele do powiedzenia nie miała. Nie był to jakiś zły mecz Korony, tragiczny, po którym no, należałoby się bardzo martwić. To była taka typowa Korona, która trochę powalczyła. Był taki moment, że wydawało się, że może jeszcze o jeden punkt powalczyć, ale generalnie była zespołem słabszym, no i przegrała zasłużenie.
Tak, można powiedzieć, że no, punkty zaczepienia to jest ewentualny rzut karny po faulu Andrejsa Ciganiksa, którego się domagali niektórzy. Był strzał w poprzeczkę, więc tutaj można jakoś próbować opowiadać alternatywną historię tego meczu, ale fakt faktem, że też Widzew mógł się podobać. To jest zespół grający, jeśli chodzi o wyniki, raczej w kratkę, natomiast jest pewna powtarzalność w tym, że zaczyna się mecze Widzewa naprawdę nieźle oglądać. No i też trzeba podkreślić dwa gole z dystansu ładne. Jeden bezpośrednio z rzutu wolnego z ostrego kąta Frana Alvareza. Jeden taki wieńczący już zwycięstwo Antoniego Klimka. Też ładne trafienie i w ogóle młodzieżowiec, który no, to obsada tej roli była problemem dla Widzewa na początku tego sezonu, na pewno nie była atutem. To Antoni Klimek w przeciągu tych kilku miesięcy na tyle urósł w hierarchii Widzewa i urósł na ekstraklasowych boiskach, że można teraz mówić, że on rzeczywiście coś Widzewowi w miarę regularnie daje. Widzew oczywiście tutaj jest bez historii, bo nie jest klubem, który może się wmieszać w walkę o puchary. Nie spadnie też z ligi, więc utrzymuje się w środku tabeli, natomiast całkiem dobrze jego mecze się ogląda i też właśnie tutaj, mając rywala z nożem na gardle, był w stanie dość pewne spotkanie rozegrać. Przypominam sobie kończący poprzedni sezon mecz Widzewa, który nie grał już o nic z Koroną, która jeszcze nie była pewna utrzymania. No i Korona wtedy rozniosła Widzew, wygrała 3 do 0 bardzo pewnie, w bardzo dobrym stylu. Dzisiaj nie chcę powiedzieć, że nie miała nic do powiedzenia, ale to było jednak zasłużone zwycięstwo gospodarzy.
Chciałbym tylko dodać, że ten Klimek, o którym wspomniałeś, nie wiem, czy to nie jest jeden z największych sukcesów szkoleniowych trenera Myśliwca. On zdobył już 3 bramki dla Widzewa, właśnie dla tego trenera, więc widać, że po prostu trener Myśliwiec ma na niego pomysł i ten chłopak, na pewno utalentowany, zrobił pod jego kierunkiem krok do przodu, bo tak się już wydawało, że popadł w taki pewien marazm.
Tak, dokładnie wydawało się, że to Dawid Tkacz pozyskany z Górnika Łęczna będzie ewentualnie tym lepszym młodzieżowcem w ekipie Widzewa, a tutaj zdecydowanie na przestrzeni sezonu to Klimek ściągnięty z Odry Opole się wyróżnia. W następnej kolejce Korona będzie grała, no, bardzo ważny w ich przypadku mecz ze Stalą Mielec u siebie. To też jest oczywiście takie spotkanie, w którym oni będą kalkulować, że no to jest idealny rywal, żeby się przełamać, gdy gra się z nim u siebie. Stal nie jest zaangażowana, podobnie jak Widzew, ani w grę o utrzymanie, ani w grę o puchary, więc można na to liczyć i liczyć, że Puszcza Niepołomice nie wygra w Chorzowie, chociaż Korona też musi patrzeć dwutorowo, no bo Ruch też ją będzie chciał gonić, więc remis pewnie byłby dla niej najlepszym wynikiem, ale niech ta Stal Mielec będzie dla nas pomostem w kierunku wyższych miejsc w tabeli, bo Stal grała w tej kolejce z Lechem Poznań, zremisowała 0 do 0. Po raz kolejny od powrotu Stali do Ekstraklasy nie był w stanie Lech wygrać w Mielcu. Po raz kolejny w ostatnich tygodniach nie był w stanie w Mielcu strzelić gola. No i trzeba powiedzieć, że odjeżdża Lechowi zdecydowanie Mistrzostwo Polski, mimo że matematycznie to wszystko jest jeszcze możliwe, ale kompletnie nie widać tam zespołu, który mógłby grać o mistrzostwo. Teraz myślę, że trzeba się coraz bardziej martwić o puchary i chciałbym, no, tak skonfrontować cię z opinią, że Lech bardzo, bardzo szybko roztrwonił taki dobry moment, który się tworzył jeszcze choćby w poprzednim sezonie, bo jak popatrzymy po mistrzostwie, przyszła świetna przygoda w europejskich pucharach, zbudowanie dobrego rankingu i wydawało się, że to jest ten moment, kiedy no tylko wystarczy niczego nie zepsuć, jest szansa w tym roku, bazując na dobrym rankingu, awansować znowu do fazy grupowej europejskich pucharów, znowu nabić punkty. Zbudowana kadra w taki sposób, że no liczono na walkę o mistrzostwo, zwłaszcza gdy się okazało, że nie ma pucharów. Dzisiaj wydaje mi się, że tak z każdym tygodniem, że Lechowi coraz mniej zostaje takich punktów do ratowania tego sezonu, bo zaczęło się od niewejścia do pucharów, później od przegrania Pucharu Polski. Teraz już można powoli mówić o przegranym czy przegrywanym mistrzostwie, a za chwilę się naprawdę trzeba będzie obawiać, czy Lech w ogóle zagra w pucharach. I ten ranking, który rok temu jeszcze grając w Europie w ćwierćfinale Ligi Konferencji tak sobie Lech budował, za chwilę zacznie być marnotrawiony, jeśli Lechowi się przydarzy sezon bez pucharów w ogóle.
No, według mnie bardzo słabo zaczął ten mecz. Generalnie grał tak bez jakiejś wiary. Tak naprawdę Lech zaczął grać tak, jak powinien. Od momentu, gdy doszło do tej sytuacji, w której Welde był faulowany tuż przed polem karnym, to była 80. chyba 8. minuta. Ostatecznie okazało się, że faul był przed polem karnym, tuż przed polem karnym. Potem sędzia doliczył 10 minut i te 10 minut to był taki prawdziwy szturm Lecha. Ja byłem wtedy trochę zaskoczony też postawą Stali, która praktycznie w ogóle nie była w stanie się utrzymać przy piłce. Ja nie wiem, czy w tych 10 minutach Stal chociaż raz wymieniła 3 podania, no ale Lech już mocno naciskał, jednak to były tylko i wyłącznie takie chaotyczne wrzutki na aferę, żadnych jakichś prób akcji. No zresztą no czas to determinował, no ale Lech sam sobie zafundował to, bo miał wcześniej prawie 90 minut na to, żeby przeprowadzić jakieś fajne akcje, pokazać swoją klasę, swoją wyższość, a nie zrobił tego. No, i widziałem tam w trakcie tego całego meczu drużyny, która walczy o Mistrzostwo Polski, która ma w tej chwili, miała w tym meczu poziom drużyny, która zdobędzie Mistrzostwo Polski.
Tak, i jak popatrzymy na te mecze od wygranej w Białymstoku 17 lutego, to Lech tylko Warcie Poznań był w stanie strzelić jakiekolwiek gole. Oczywiście jakimś powodem do optymizmu jest to, że wrócił wreszcie Mikael Isak do grania w Mielcu. Się pokazał, nie dał konkretów, natomiast można liczyć, że jeśli on będzie grał regularnie, no to Lechowi będzie trochę łatwiej o gole. Pytanie, kiedy to nastąpi, bo no, coraz bardziej ta decyzja, czy coraz mniej można uzasadnić tę decyzję o powierzeniu drużyny na rundę wiosenną Mariuszowi Rumakowi. To się przestaje bronić w jakimkolwiek aspekcie i nie chodzi nawet o to, że oni zremisowali w Mielcu, bo faktycznie to jest nadużywane określenie, ale to jest trudny teren. Tam wiele drużyn traci punkty, także dobrych drużyn. Natomiast mimo wszystko sam Mariusz Rumak podkreślał przed tą rundą, że margines błędu Lecha jest ograniczony do minimum, przez to, że zespoły z czołówki, inne zespoły z czołówki też traciły punkty, nie punktowały aż tak regularnie. To Lechowi się trochę poszerzył ten margines, ale jednak nie na tyle, żeby móc sobie pozwolić na tak regularne tracenie punktów, a będzie Lech tracił, jeśli będzie miał aż tak duże problemy ze strzelaniem goli. Oczywiście były wcześniej, nawet przed tą końcówką, o której wspominasz, jakieś sytuacje, było wybicie piłki Christiana Gettingera z linii bramkowej właściwie. W ogóle Christian Gettinger miał jubileusz, to już był jego mecz numer 400 w barwach Stali Mielec, więc to się bardzo rzadko zdarza w polskich warunkach, żeby ktoś aż tak wiele spotkań w jednym klubie zaliczył, ale to wszystko jest za mało, grając o mistrzostwo ze Stalą, która no, bez żadnej presji jest w środku tabeli. No, Lech nie zrobił w tej kolejce, można powiedzieć, tego, co zrobiła Legia na jeszcze trudniejszym terenie, z jeszcze bardziej rozpędzonym rywalem, jakim jest Górnik, bo Legia tam pojechała i jako pierwsza od pół roku wygrała w Zabrzu. Utrzymując się jakoś w tym wyścigu, oczywiście, że punktowo, no to Legia cały czas jest za Lechem o jeden punkt. Natomiast oni w dwóch ostatnich meczach wygrali. Jakaś tendencja każe nie przekreślać ich całkowicie w walce o mistrzostwo. W Lechu coraz trudniej mi sobie wyobrazić, że to jeszcze może nastąpić.
Tak, to Legia ma w tej chwili 7 punktów straty do lidera, ma jednak bezpośredni mecz jeszcze z liderem, czyli z Jagiellonią,
W następnej
więc
kolejce.
proszę.
W następnej
Tak,
kolejce.
już w następnej kolejce i to jeszcze trafi na taką Jagiellonię, która będzie po półfinałowym meczu Pucharu Polski w Szczecinie, więc jakieś tam drobna przewaga dla Legii może być w związku z tym. Także no może jeszcze tą przewagę za tydzień zredukować do 4 punktów i jeszcze no to jest taka przewaga, co do której można się łudzić, że można liczyć na to, że się ją uda obronić, ale myślę, że w przypadku Legii też ważniejsze jest to, że drużyna jak gdyby no zaczyna trochę lepiej grać, bo ta pierwsza połowa była naprawdę bardzo, no może nie bardzo dobra, ale solidna w wykonaniu Legii, zasłużone prowadzenie, ładna akcja, bardzo dobrze założony pressing. Początek drugiej połowy to właśnie myślałem, że to jest taka Legia z tego sezonu, która wypuszcza swoje szanse, że dała się zdominować Górnikowi. Ta bramka wyrównująca padła z rzutu karnego, ale ona wisiała w powietrzu przez jakiś czas. I myślałem, że jak Górnik już wyrówna, że Legii będzie się trudno odbudować, no ale tutaj znowu wyszła jakość piłkarzy, to znaczy wreszcie te gwiazdy Legii. Josué, Gual pokazali jakąś taką nawet indywidualną jakość, bo to nie były jakieś akcje zespołowe, składne, no ale po prostu wspaniały strzał Josué do Bitka Kapustki, potem piękne driblingi Guala, wyłożenie piłki, więc tutaj ci piłkarze, którzy no, mieli tą Legię ciągnąć, zrobili to.
Tak, i jeszcze przed przerwą przełamał się też po długim czasie Pekhardt, jeśli chodzi o strzelanie goli i bardzo dobry mecz, tak chyba można powiedzieć, rozegrał Elitim, więc jest kilku zawodników, o których można powiedzieć, że idą w górę. Nie było w tym meczu Pawła Wszołka, który nie jest w rewelacyjnej formie, ale jednak jest ważnym ogniwem Legii, więc poradzili sobie bez niego, to też jakoś buduje. Legia oczywiście nie ma tutaj marginesu błędu, tak jak mówiliśmy o Lechu, tu oni są o jedną porażkę, na przykład w meczu z Jagiellonią, od zaprzepaszczenia szans na mistrzostwo, ale jakoś ten ogień jeszcze się tli i no, takie najgorsze chyba za nimi, bo mieli wygraną na przełamanie z Piastem w meczu, który się mógł potoczyć w dwie strony, ale wygrali go, natomiast no, wygrana w Zabrzu waży bardzo wiele, bo przecież w przypadku porażki z Górnikiem obsunęliby się na siódme miejsce, daliby się przeskoczyć Górnikowi. W ten sposób no, utrzymali taką wyrwę między szóstym a siódmym miejscem. Wiemy już, no, chyba można tak powiedzieć, że ta czołowa szóstka, która przez większość sezonu się trzymała w tym gronie, chyba się tak już utrzyma, przynajmniej tak to teraz wygląda. Jest 5 punktów straty siódmego Górnika do szóstego miejsca. No, więc pod paroma względami to było naprawdę duże, ważne zwycięstwo i ten mecz z Jagiellonią zapowiada się naprawdę świetnie, bo Legia będzie musiała wygrać, ale Jagiellonia też oczywiście nie może sobie pozwolić na straty, bo może tutaj liczyć, coraz bardziej może liczyć na pierwsze w historii Mistrzostwo Polski, więc przejdźmy może do Jagiellonii, która wygrała trzeci raz z rzędu, wygrała koncertowo, bo rozbiła 6-0 ŁKS, który był ostatnio w całkiem niezłej formie. Oczywiście wielki wpływ na ten wynik miała czerwona kartka jeszcze w pierwszej połowie, obejrzana przez Adriana Luwo. Natomiast było w tym meczu widać taki rozmach, jeśli chodzi o ataki Jagiellonii i jeśli chodzi o ataki pozycyjne i takie prostsze zagrania, długie podania od Diegueza i stałe fragmenty gry. No to był zespół, który pokazał, że nie przez przypadek jest w tym miejscu, w którym jest, i te ofensywne koncerty Jagiellonii się zdarzają nie pierwszy raz, chociaż pierwszy raz w tym sezonie aż 6 goli strzelili. No i chciałbym spytać, czy zaczynasz wierzyć, zaczyna ci się pojawiać taka myśl, że Jagiellonia jest w stanie to zrobić, bo ma już 4 punkty przewagi, więc to, co się mówiło, że nikt nie chce zdobyć mistrzostwa, że jest takie powolne zdobywanie tych punktów, Jagiellonii w ostatnim czasie przestało trochę dotyczyć. Zrobił się taki margines w przypadku Jagiellonii, że nawet ewentualne niepowodzenie z Legią, chociaż byłoby bardzo bolesne, które sprawiłoby, że kilka drużyn by się znowu podłączyło mocniej do walki o mistrzostwo, ale nie strąciłoby Jagiellonii z pozycji lidera. To już jest jakiś komfort na tym etapie sezonu.
Ja myślę, że Jagiellonia staje teraz naprawdę przed historyczną szansą i myślę, że jeśli teraz Jagiellonia zdobędzie Mistrzostwa Polski, to będzie jednak dominować jakieś rozczarowanie w Białymstoku. No bo jak nie teraz, to kiedy? Wiadomo, ten mecz z ŁKS-em, no trzeba trochę patrzeć pryzmat tej czerwonej kartki. On nie może też do końca być podstawą do tego, żeby oceniać Jagiellonię trochę tak jak w tym meczu Krakowi z Radomiakiem, gdzie po prostu Krakowi wszystko wychodziło. Tutaj aż tak nie było, bo Jagiellonia po prostu przeprowadziła jeszcze mnóstwo innych fajnych akcji. Myślę, że nawet gdyby nie ta czerwona kartka, to zakręciłoby się gdzieś tak koło 3-4-0 dla Jagiellonii w tym meczu. No ale naprawdę to, jak Jagiellonia rozwiązuje akcje ofensywne, może imponować. Ja się trochę boję tak twardo stawiać już tej tezy, że Jagiellonia to jest już taki pewniak w drodze do mistrzostwa, bo
Pewniaka nie. Pytanie, czy jest faworytem w tym momencie? Czy już tak
według
można
mnie, no tak,
powiedzieć?
no w tej chwili to już trzeba tak stawiać. No zostało 9 kolejek, jak się ma 4 punkty przewagi. Ten terminarz nie taki też tragiczny, nie ma jakichś takich serii wyjazdowych, trudnych meczów, jest kilka spotkań u siebie jeszcze takich do wygrania, więc grając na tym poziomie, Jagiellonia powinna tą przewagę utrzymać. I myślę, że tak jak cały czas szukaliśmy jakiegoś takiego momentu, w którym możemy coś powiedzieć, że coś w tej walce o Mistrzostwo Polski, poza tym, że jest 6 kandydatów, się ruszyło, to myślę, że tu można wskazać ten moment, że tutaj tak jak gdyby patrząc, że to jest wyścig kolarski, to że ta Jagiellonia trochę odskoczyła od tej grupy takiej ucieczki po prostu sześciu klubów i ten jeden kolarz tak trochę jeszcze zdecydował się na długi finisz i już jakąś tam przewagę uzyskał, taką przewagę, która rokuje, że dowiezie to do mety. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do momencik tylko do meczu Legii, bo mam wrażenie, że gdyby Legia mecz w Zabrzu zremisowała, nawet nie przegrała, gdyby tam był remis, to ja bym dzisiaj Legię wykreślił, jeśli chodzi o kandydatów do Mistrza Polski. Natomiast to zwycięstwo według mnie Legię w walce o Mistrzostwo Polski jeszcze utrzymało. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego meczu w przyszłej kolejce w Warszawie. Legia po prostu musi to wygrać, jeśli chce jeszcze walczyć o Mistrzostwo.
Ale wkraczamy w taką fazę sezonu, w której rzeczywiście terminarz zaczyna mieć już znaczenie. To już nie jest tak, że każdy jeszcze musi z każdym zagrać, tylko dla Jagiellonii. Oczywiście, że potknąć się można wszędzie i to się zdarza. Natomiast z takich teoretycznie bardzo trudnych meczów, to ten z najbliższej kolejki jest chyba ostatnim aż tak trudnym. Później jeszcze z bezpośrednich starć z czołową szóstką dojdzie do meczu z Pogonią Szczecin ligowego 26, no to, tak, 26 kwietnia, ale to będzie mecz w Białymstoku już, gdzie jednak Jagiellonia się czuje znacznie lepiej, więc pozostałe wyjazdy, Jagiellonia ma cztery wyjazdy jeszcze do końca sezonu, to będzie Lubin, Mielec i Gliwice. Oczywiście, że się same mecze tam nie wygrają, oczywiście, że tam też można pogubić punkty, ale Legia to jest, można powiedzieć, takie najtrudniejsze wyzwanie. Jeśli oni będą w stanie z Warszawy wywieźć punkt albo w ogóle punkty, to naprawdę staną się takim zespołem, który będzie już można widzieć w roli, nie wiem, czy, no tak, chyba zdecydowanego faworyta do mistrzostwa, bo też nie widać na razie, nie wykreował się ktoś, kto by realnie Jagiellonię gonił, kto chciałby, widząc właśnie, trzymając się tej analogii kolarskiej, że jest, że pojawia się uciekinier, że ktoś chciałby się do tej ucieczki podłączyć. Na razie Jagiellonia samotnie odjeżdża. To są trzy wygrane z rzędu. Nikt inny w tym gronie nie ma takiej serii. Legia ma dwie wygrane z rzędu. Jest na drugim miejscu pod tym względem. Natomiast wcześniej miała złą serię i ma 7 punktów straty do Jagiellonii, więc nie może się na tym zespół Kosty Runiajcia zatrzymać, jeśli ma zamiar Jagiellonię gonić. Tak naprawdę, patrząc na terminarz, to właśnie zakładaliśmy, czy spodziewaliśmy się, że to może być moment, w którym wszystko to, co mówimy o Jagiellonii, będziemy mówili o Rakowie, bo Raków Częstochowa miał serię czterech meczów z czterema ostatnimi zespołami w tabeli. No ale wiedzieliśmy, że nie udało mu się z Puszczą Niepołomicem, mimo że grał 11 na 10 i prowadził do samej końcówki. Wiedzieliśmy, że udało się z Koroną Kielce w tym zaległym meczu. Z ŁKS-em się nie udało, tutaj uratowany remis w ostatniej akcji meczu i teraz też nie udało się z Ruchem Chorzów i tutaj już trzeba powiedzieć, że to jest bardzo rozczarowujący wynik, 6 punktów w czterech meczach, w meczach z czterema najsłabszymi teoretycznie zespołami w lidze, ale nawet nie to, że Raków zremisował u siebie z Ruchem jest dla mnie rozczarowujące. Ale to w jaki sposób Raków ten mecz rozegrał, że szybko strzelony gol po błędach obrony Ruchu i bramkarza Ruchu, co teoretycznie powinno sprawić, że Rakowowi będzie znacznie łatwiej, że będzie mógł zakładać pressing, że będzie mógł wykorzystywać przestrzenie za obroną, grać z kontry, czyli tak jak najbardziej lubi. Tego kompletnie nie było. Raków oddał inicjatywę, miał problemy z wyjściem z własnej połowy, nie kreował sytuacji, a jeszcze na domiar złego ze swojej perspektywy w ostatniej akcji meczu stracił gola po rzucie wolnym, czyli nawet nie udało się w tym złym stylu, ale jednak przepchnąć tego zwycięstwa. I zamiast Rakowa, który teraz po serii udanych meczów jest gdzieś właśnie w okolicy Jagiellonii, są potracone punkty i nadal 6 punktów straty do lidera, a tutaj już nie można się zasłaniać, że jeszcze jest zaległy mecz, że jeszcze będzie teraz sprzyjający terminarz. No już nie, Raków miał ten dobry moment sezonu, ten moment, w którym mógł doskoczyć, czy nawet wyskoczyć na pierwsze miejsce i tego nie zrobił. Pytanie, czy twoim zdaniem jeszcze będzie miał szansę?
Nie wiem, czy jeszcze będzie miał szansę, ale mam wrażenie, że dzisiaj po tym meczu ta opinia, którą jakiś czas temu wyraził właściciel klubu, taką przerysowaną, jak się wtedy wydawało, że staliśmy się ligowym średniakiem, to ona jest dzisiaj bardziej uzasadniona niż wtedy, bo ja oglądając te ostatnie mecze, to właśnie patrząc na grę Rakowa, to widziałem takiego ligowego średniaka, który raz potrafi trochę lepiej zagrać, raz gra gorzej, ale który no, nie potrafi wygrywać no, z zespołami z samego dołu tabeli. Dla mnie takim kontrastem było, że najpierw oglądałem mecz Rakowa z Ruchem, a potem Jagiellonii z ŁKS-em. Rywale bardzo porównywalni, dwóch Beniaminków w zasadzie już zdegradowanych, którzy nie potrafią zdobywać punktów. Jakim nastawieniem na mecz wyszła Jagiellonia, jak ona dominowała, z jakim entuzjazmem grała, a jak to robił Raków. Te mecze się praktycznie tak samo ułożyły, bo gole padły niemal w tych samych minutach, czyli gdzieś w okolicach 12 minuty. Dla Rakowa to był w zasadzie koniec meczu, ta zdobyta bramka, a Jaka dopiero się rozkręcała. I tam było widać różnicę między liderem a ostatnią drużyną, a tutaj takiej różnicy nie było widać i Ruch owszem wyrównał szczęśliwie w ostatniej akcji meczu, ale naprawdę z perspektywy tego meczu, z tego jak wyglądała gra, wcale nie można powiedzieć, że Ruch na ten punkt nie zasłużył i że Raków miał ogromnego pecha, bo stracił 2 punkty w ostatniej akcji. Według mnie ten remis był z przebiegu gry, można powiedzieć, że zasłużony.
Tak, zdecydowanie, gdyby Ruch ten mecz przegrał, to mógłby mieć naprawdę wielkie pretensje, że tak się, do siebie samych, że tak się skończyło. Oczywiście Ruch za często remisuje w meczach, no ale tutaj to po prostu był zasłużony remis. Może powiedzieć, że zasłużył Ruch na zwycięstwo, to byłaby przesada, chociaż prowadził grę i sprawiał lepsze wrażenie. Raków też miał jednak jakieś wypady z kontrataku. Natomiast no, kolejny raz można o Ruchu powiedzieć pozytywnie, że robi dobre wrażenie, natomiast to dalej jest drużyna w takiej sytuacji, że nie może już poprzestać na robieniu wrażenia, bo ma jeden punkt w trzech kolejkach. Puszcza Niepołomice, jest 6 punktów przed Ruchem. Jedyna nadzieja dla Ruchu to jest właśnie ten mecz za tydzień bezpośredni na Stadionie Śląskim, jeśli udałoby się ograć Puszczę. Jeśli Korona Kielce nie wygrałaby swojego meczu ze Stalą Mielec, to Ruch jeszcze może się podłączyć. Natomiast tutaj no, takimi remisami oni poprawiają wrażenie, z jakim pożegnają się z ligą. Tak to na razie wygląda. Natomiast Raków, no, mnie te słowa Michała Świerczewskiego brzmią nie jak sprowokowanie zespołu przed meczem z Lechem Poznań, tak żeby pokazał reakcję, jak się wtedy wydawało, ale po prostu tak jak mówisz, jak trafna diagnoza, bo ligowy średniak polega na tym, że właśnie czasem zagra świetny mecz i kogoś kompletnie zaskoczy. Czasem no, nigdy nie wiadomo, czego się po tym zespole spodziewać. I Raków właśnie wymykał się w poprzednich latach czemuś takiemu. Raków miał pewne standardy, poniżej których nie schodził. Teraz dość regularnie poniżej nich schodzi i oczywiście potrafi zagrać świetny mecz, ale, no ale jak popatrzymy na ligowych średniaków dzisiaj, to znaczy patrząc na pozycję w tabeli, Stal Mielec, Widzew Łódź, to są właśnie zespoły, które potrafią czasem zagrać świetny koncertowy mecz, Widzew wygrać w Poznaniu, czy ograć Legię. Stal Mielec wygrać w Szczecinie, czy właśnie wygrać przy Łazienkowskiej, ale są też w stanie zagrać słabe mecze, takie zupełnie bez historii. Raków był klubem, któremu się to zdarzało bardzo rzadko, a teraz zdarza się z dużą regularnością i coraz mniej mam wiary w to, że w którymś momencie to jednak ruszy, zaskoczy i Raków złapie jakąś serię. To się chyba tak samo nie wydarzy. Natomiast strata punktów Rakowa, strata punktów Lecha Poznań sprawiła, że Śląsk, mimo swojej kolejnej straty punktów, utrzymał się na pozycji wicelidera, chociaż Jagiellonia odskakuje. A ten mecz z Piastem Gliwice, mimo przełamania Erika Exposito z rzutu karnego i następującego po tym przełamaniu dobrego występu Hiszpana, no nie może być zadowolony, myślę, z tego, jak zagrali w Gliwicach. Ten remis 2 do 2 to po pierwsze nie było dobre spotkanie, po drugie na wynik wpływ mają jednak decyzje sędziowskie. To nie był dobry dzień Szymona Marciniaka i decyzja o uznaniu gola na 2 do 1 dla Śląska wydaje się, że była błędna, więc też o Śląsku można chyba powiedzieć, że to nie jest tak, że oni zaskoczą w którymś momencie i zaczną grać tak jak jesienią. Nie są w stanie tego zrobić i oni też jeszcze oczywiście walczą o mistrzostwo, ale jednocześnie muszą pilnować, żeby w ogóle zagrać w pucharach, bo są już w tym wielkim ścisku. Szósta Pogoń ma do nich tylko 3 punkty straty.
Ja odniosłem trochę takie wrażenie, że Szymon Marciniak, który 2 razy wcześniej, zanim podjął tą decyzję, o której mówiłeś, o uznaniu bramki na 2-1 dla Śląska, 2 razy wcześniej ratował się VAR-em, bo najpierw nie uznał gola dla Piasta, został wezwany przez VAR, korygował decyzję, potem nie dostrzegł zagrania ręką w polu karnym, też podyktował rzut karny dla Śląska po interwencji VAR. Nie wiem, chyba nie słyszałem rozmów i nikt z nas nie słyszał, ale nie wiem, może takie było przekonanie, że 3 razy VAR miałby ratować naszego najlepszego sędziego, to trochę za dużo i odpuszczono tą sytuację na 2-1. Zresztą Aleksander Wukowicz po meczu powiedział, że podszedł do Szymona Marciniaka i powiedział mi, że uważam ciebie za najlepszego sędziego na świecie, ale nikt i nic mnie nie przekona, że tam nie było faulu na moim zawodniku. Więc ja też jestem przekonany, że tam powinien być odgwizdany faul, gol nie powinien być uznany i tak, no, nie mówię, że z ulgą, bo nie jestem jakoś emocjonalnie zaangażowany, ale z poczucia takiej sprawiedliwości, z zadowoleniem przyjąłem tą bramkę wyrównującą dla Rakowa,
Dla
bo
Piasta,
uważam,
dla
że
Piasta.
jeśli w tym meczu miał paść jakiś wynik, to remis jest sprawiedliwy. Zresztą Raków dzięki temu
Piast, Piast, Piast.
Piast odzyskał tą pozycję lidera, jeśli chodzi o remisy, liczbę remisów.
Tak, to już był 14. remis w 26. spotkaniu. Ruch ma 13, Krakowia też 13, więc to będzie zacięta rywalizacja. Natomiast Piast też mnie w tym meczu jakoś nie zachwycił. No to chyba po pierwszej połowie można powiedzieć, że był trochę lepszy, zasłużenie objął prowadzenie, ale też potem prosty błąd, sprokurowany rzut karny, później błąd sędziego Marciniaka. Zdecydowanie też tak tę sytuację odbieram, że uznawano chyba za zbyt upokarzające wołanie sędziego Marciniaka 3 razy do VAR-u, żeby korygował swoje błędy. No ale niestety trzeba było to zrobić, bo popełniał błędy akurat w tym spotkaniu. No i kończy się takim wynikiem, który pewnie nikogo w pełni nie satysfakcjonuje, ale też nie można powiedzieć, żeby był niesprawiedliwy. No a jak widzisz kwestie Śląska? Czy oni powinni patrzeć jeszcze w górę, czy coraz bardziej w dół?
Myślę, że powinni jeszcze patrzeć w górę. No, strata jest tak niewielka, że trudno, żeby wywiesili już dzisiaj białą flagę i odpuścili walkę o Mistrzostwo Polski. No ale to, że oni będą walczyć o Mistrzostwo Polski i z takim nastawieniem podchodzić do meczów, wcale nie znaczy tego, że oni mogą wypaść poza czwórkę. Więc no, nie jest to ten Śląsk, który grał jesienią, to znaczy oni może jakoś specjalnie inaczej nie grają, ale jesienią pewnie by ten mecz wygrali, bo jakoś by obronili to prowadzenie. No a tutaj tak się złożyło, że trochę Piastowi dopisało szczęście i doprowadził do wyrównania. No po prostu to, co mówiliśmy. No. Śląsk grał ponad stan jesienią, teraz to się wyrównuje, ale też nie wykluczam jakiejś takiej sytuacji, że oni mogą złapać lepszą formę na finigi, mogą złapać jakąś serię, że ta fortuna piłkarska się do nich zacznie bardziej uśmiechać i zrobią takie tych parę punktów, które sprawią, że nawet zdobędą Mistrzostwa Polski. Myślę, że tutaj się to w przypadku Śląska może potoczyć w obydwie strony.
Tak, no oni mogą liczyć na to, że w następnej kolejce przyjeżdża do nich Warta Poznań, będą zdecydowanym faworytem tego meczu. Mówiliśmy o tym, że Legia gra równolegle z Jagiellonią, więc jest szansa, że lider zgubi punkty i w tej sytuacji Śląsk mógłby liczyć, że zniweluje jeszcze tę stratę 4 punktów i znowu się znajdzie w tym błynie, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo. Natomiast na razie to jest tylko jedno zwycięstwo Śląska na wiosnę. Wciąż to ta wygrana z Widzewem i to zdecydowanie za mało jak na mistrzowskie standardy. Natomiast w tej kolejce wygrał jeszcze jeden zespół z czołowej szóstki, utrzymując się jakoś w tym szerokim gronie, czyli Pogoń Szczecin, która notowała przed przerwą na kadrę serię 3 meczów bez wygranej. Pokonana Krakowia, tutaj w ogóle bardzo szybko się zaczęło strzelanie, bo w 2 minucie z kawałkiem było już 1-1. W ogóle bramka strzelona przez Aleksandra Gorgona to był trzeci najszybszy gol tego sezonu, więc do pewnego momentu wydawało się, że się będzie działo dużo w tym meczu. Natomiast po strzeleniu na 2-1 w pierwszym kwadransie Pogoń jeszcze do przerwy może przeważała, natomiast w drugiej połowie trochę oddała inicjatywę i wyglądało mi to na taką typową Pogoń z meczów u siebie, że w meczu, w którym jest zdecydowanie lepsza, sprawia lepsze wrażenie, będzie się kusić o problemy, prosić o problemy, natomiast udało się jakoś nie dopuścić do zbyt groźnych sytuacji, mimo że Krakowia miała inicjatywę. To chyba tylko raz na początku drugiej połowy musiał Kożokaru jakoś groźnie interweniować na 3-1 Bichachczyan i Pogoń bardzo potrzebowała tej wygranej, nie tylko w kontekście walki o mistrzostwo, ale też na pewno fatalne byłoby dla niej przystępować do tego meczu w środku tygodnia z Jagiellonią w finale Pucharu Polski u siebie. Po serii 4 niepowodzeń w lidze to byłby taki no, duży stres dla Pogoni. Tutaj wygraną poprawili nastroje i teraz najważniejsze mimo wszystko dla Pogoni to jest gra w Pucharze Polski. Mają mecz u siebie z Jagiellonią. W ewentualnym finale ktokolwiek z tej pary wygra będzie faworytem, bo jego rywalem będzie w finale Piast albo Wisła Kraków, więc Pogoń bardzo potrzebowała tego przełamania akurat w tym momencie. No a oczywiście to, że zdobyła te 3 punkty, sprawia, że jest na równi z Legią i też jeszcze jakoś może marzyć o mistrzostwie.
Myślę, że jeśli Pogoń wygra ten półfinał z Jagiellonią, to tam będzie w klubie takie już mocne skoncentrowanie się, skupienie na tym finale. Po pierwsze, żeby zdobyć trofeum, poza tym Puchar Polski gra zdobycie Pucharu Polski daje naprawdę dużo lepszą pozycję wyjściową w europejskich pucharach, bo gra się w Lidze Europy niż zajęcie trzeciego czy drugiego nawet miejsca. Wicemistrzostwo Polski, więc na pewno tutaj wtedy ten Puchar Polski będzie priorytetem, ale to wcale nie znaczy, że to ewentualnie nie napędzi Pogoni do tego, żeby jeszcze zaliczyć skuteczny fin lidze i powalczyć o jak najwyższe miejsce. No, Pogoń nie pokazała może najwyższej formy, ale odniosła zasłużone zwycięstwo i, no i sprawiła, że Krakowia jest w coraz nieciekawszej sytuacji.
No właśnie, masz poczucie, że Jacek Zieliński z ŁKS-em będzie grał o posadę?
Znaczy mam takie poczucie. Ten mecz jest chyba w piątek o
Tak,
18:00
tak, tak.
i mam wrażenie, że gdyby tak Krakowia, nie wiem, zremisowała, przegrała, a potem na przykład Puszcza, na przykład wygrała w Chorzowie, można taki scenariusz założyć, to nie wykluczam, że nerwowo czy kałuży prezes drużby nie wytrzymał i jednak wdrożył jakąś opcję atomową w postaci zwolnienia trenera. Oczywiście to są tylko takie na razie spekulacje, bo Krakowia może wygrać z ŁKS-em, będzie faworytem tego meczu, będzie miała wszystkie atuty po swojej stronie. No, teoretycznie jest też zespołem lepszym, więc będzie faworytem. Także na razie nie zakładajmy tego, że Krakowia przegra z ŁKS-em. Natomiast patrząc też na terminarz Krakowi, ten mecz z ŁKS-em to jest jeden z takich, których musi się wygrać po prostu, jeśli się chce tej widze utrzymać, jeśli chce się zdobyć tą liczbę punktów, te 35, 6 punktów, które mają wystarczyć do utrzymania, bo ten margines błędu się robi tam już coraz mniejszy.
Tak, mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że Cracovia właśnie terminarz ma niewdzięczny, ale ma kilka takich punktów, które musi podnieść z boiska, po prostu musi. I wtedy nie będzie nerwowego końca sezonu. I zwłaszcza ten mecz z ŁKS-em na takie punkty wygląda. Oczywiście można mówić, że ŁKS rozbity przez Jagiellonię 6 bramkami, no to jest idealny rywal, żeby teraz z nim grać, ale jak się popatrzy tak na tabelę formy, na to, co zespoły prezentowały w ostatnich 5 kolejkach, to ŁKS z 2 zwycięstwami w ostatnich 5 meczach jest w najlepszej formie z zespołów od 12 do 18. Oczywiście no trudno to mówić po 0-6 z Jagiellonią, ale to jest zespół, który jednak wygląda zazwyczaj trochę inaczej. A druga sprawa jest taka, że tak, Cracovia wygrała już z jednym rywalem 6-0 tej wiosny, ale raczej nie jest drużyną, która tak bezlitośnie jak Jagiellonia będzie w stanie wykorzystać wszystkie niedostatki przeciwnika, więc też jestem ciekaw, co będzie, zwłaszcza, że te wypowiedzi Jacka Zielińskiego, pytanego o nowy kontrakt, o przyszłość, no tak sugerują, że w nim też nie ma wiele wiary i raczej jest świadomość, że tutaj chodzi tylko o dociągnięcie do końca tego sezonu bez jakiejś katastrofy, jaką byłby spadek, ale on chyba też zdaje sobie sprawę, że to są jego ostatnie tygodnie w Krakowie.
Bo też mam takie kolanie.
No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca wszystkie 8 meczów, które się już odbyło. We wtorek spotkanie Warty z Zagłębiem, jeszcze dokańczające kolejkę, i to będzie ważny mecz właśnie w kontekście Warty przede wszystkim, bo teraz Puszcza zbliżyła się do niej na 2 punkty. Korona ma 3 punkty straty do Warty, więc to też no, wiele będzie zależało od tego, co zrobi zespół Dawida Szulczka. Zresztą Dawida Szulczka przymierzanego w mediach do Krakowi. Na razie z tego, co kojarzę, jednostronnie, to znaczy, że Cracovia jego wytypowała jako następcę Jacka Zielińskiego, tak podawało WP Sportowe Fakty. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Wiemy, że Dawidowi Szulczkowi kończy się kontrakt z Wartą. Ma tam być nowy dyrektor sportowy Łukasz Piworowicz, więc tam też będzie w jakiś sposób nowe rozdanie. Zobaczymy, czy z Dawidem Szulczkiem, ale to oczywiście jest temat na kolejny sezon. Na razie nie wiemy, jak te, w których ligach będą grały te drużyny i Cracovia, i Warta. W środę mecze Pucharu Polski, półfinały, więc też trochę więcej rozstrzygnięć, trochę też ważnych informacji dla Ekstraklasy będzie, chociaż tak naprawdę do samego finału wszyscy będą musieli drżeć, czy czwarte miejsce da grę w Europie, czy nie da. Może się okazać, że tylko podium z Ekstraklasy będzie dawało grę w Europie, ale o tym wszystkim będziemy sobie już rozmawiać za tydzień. Po następnej kolejce Ekstraklasy. Za dzisiaj już bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz. Ja się nazywam Michał Trela i zapraszamy do oceniania naszego podcastu w Spotify, polecania, jeśli się podoba, i komentowania w mediach społecznościowych, jeśli chcecie się podzielić z nami swoją opinią. Do usłyszenia, dziękujemy.